Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Prymat świętego Piotra w starożytności chrześcijańskiej to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. I w studio telewizji Trwam witam naszego gościa, księdza doktora Stanisława Koczwarę, wykładowcę Instytutu Teologicznego w Wilnie.
Jest.
Witamy bardzo gorąco.
Witam serdecznie.
I prosimy o przybliżenie nam tego tematu, jakżeż bardzo, można powiedzieć, na czasie. Tym bardziej, że nie tak dawno telewizja Trwam i Radio Maryja gościli w pielgrzymce w Rzymie. Byliśmy nad jeziorem Genezaret, skąd transmitowaliśmy poświęcenie drzwi sanktuarium świętego Piotra, prymatu świętego Piotra w Tabdze. Tym bardziej będzie nam miło dzisiaj wsłuchać się w ten temat.
Pięknie. Ojcze, na początku chcę podziękować za zaproszenie do audycji. Cieszę się, że ta audycja jest o świętym Piotrze w przeddzień właściwie wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI w Turcji. I pragnę zadedykować serca Ojcu Świętemu tę audycję jako takie moje wsparcie duchowe dla jego pielgrzymki. I zacznę, Ojcze, właśnie od jego słów. Kiedy jeszcze jako kardynał w liście Kongregacji Nauki Wiary prymat następcy Piotra w tajemnicy Kościoła napisał takie słowa. Pełna komunia, jaka zgodnie z wolą Chrystusa ma istnieć pomiędzy tymi, którzy uważają się za Jego uczniów, wymaga wspólnego uznania powszechnej posługi kościelnej. Kościół katolicki wyznaje, że jest nią posługa prymatu biskupa Rzymu. Następcy Piotra, wszyscy jesteśmy wezwani, aby powierzyć się Duchowi Świętemu, aby powierzyć się Chrystusowi, powierzając się Piotrowi. I z tych słów papieża, Ojcze, ukujmy taką roboczą, powiedzmy, definicję prymatu, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Zatem przez prymat świętego Piotra będziemy rozumieć wypełnianie przez Chrystusa, który jest niewidzialną głową Kościoła, zbawienia, które dokonuje się z Jego woli, w sposób widzialny poprzez posługę świętego Piotra i jego następców na rzymskiej stolicy. To mamy definicję. I teraz chcę podać przyczynę, Ojcze, dlaczego zająłem się tym tematem. Jest ich kilka. Pierwszą była wypowiedź naszego ojca świętego Jana Pawła II, który między innymi w encyklice Utunum Sint, aby byli jedno, zaproponował pochylenie się nad posługą Piotra wypełnianą przez biskupów Rzymu w starożytności. I początkowo myślałem, że sprawa jest oczywista, że Ojciec Święty wyważa otwarte drzwi. Ale potem pomyślałem, czemu nie przypatrzeć się bliżej tej posłudze Piotrowej w starożytności. I okazało się, że dzięki temu zrozumiałem, że prymat świętego Piotra był także w antyku chrześcijańskim wspólną prawdą całego chrześcijaństwa. I to tak dalece, że w wielkiej mierze właśnie jemu Kościół w pierwszym tysiącleciu zawdzięcza jedność. I dzisiaj, gdy chrześcijanie niestety są podzieleni, należy powrócić do tradycji niepodzielonego Kościoła, który traktował prymat jako bezwzględny punkt oparcia dla życia chrześcijańskiego. Zatem, czy się komuś, Ojcze, podoba, czy nie, z woli Zbawiciela stolica świętego Piotra i dziś ma takie samo znaczenie, jak w starożytności. Mianowicie bycie żywą opoką chrześcijaństwa. A myślę, że dzięki niezwykłemu pontyfikatowi Jana Pawła II, Rzym świętego Piotra jest sercem historii całego globu ziemskiego. To była pierwsza przyczyna, nazwijmy ją pozytywną. Druga jest negatywna. Otóż parę lat temu w Warszawie miałem taki wykład na sympozjum o zamachach w starożytności, o rewolcie Witaliana. Był taki wojownik VI wieku, który wystąpił przeciw cesarzowi bizantyjskiemu Anastazemu, bo ten był monofizytą. I w swoich postulatach Witalian powiada, że trzeba wrócić do katolicyzmu i ma temu przewodzić stolica apostolska. I po tym moim wystąpieniu, Ojcze, zrobił się taki rwetes, niech Pan Bóg broni. jacyś garbaci, pyzaci, pejsaci wystąpili i gadają, że ja nadużywam słowa Stolica Apostolska. Potem powstała jakaś pani, nawet całkiem do rzeczy, i mówi, że prymat właściwie jest od XI wieku, od czasów Grzegorza VII. Mam zasadę, że w nauce z niektórymi kobietami się nie dyskutuje, bo one zawsze mają rację. Więc powiedziałem jej tylko, że zamiast czytać współczesne opracowania, niech bardziej sięgnie do starożytnych źródeł. I potem na naszym seminarium naukowym z księdzem biskupem Janem Śródwą zrelacjonowałem tę sytuację i biskup Jan zaproponował, czemu się nie zająć tym tematem. I powiada, weź świętego Cypriana, który wprowadził w krwioobieg eklezjologii pojęcie katedry Piotra i przedstaw jego stosunek do Stolicy Apostolskiej. Potem jeszcze ksiądz profesor Longosz powiada, to będzie temat patrologiczny, ty zrób to jako historyk. Weź cały kościół afrykański, czyli do 430 roku, kiedy padł pod ciosami Wandalów. I tak powstało z tego nachylenia się nad prymatem dzieło, które tu przed ojcem jest, Kościół afrykański wobec katedry świętego Piotra, jako powiedzmy owoc tych kilkuletnich takich badań i przemyśliwań. To są ojcze przyczyny. I teraz chciałbym, żebyśmy się zajęli na początek osobą świętego Piotra, pierwszego biskupa Rzymu i wypełniania przez niego woli Zbawiciela, by Ewangelia ogarnęła wszystkie narody. A w drugiej części, jak doczekamy, w rozmowach niedokończonych w radio, będzie o następcach świętego Piotra. Także teraz tylko o świętym Piotrze. I otóż chcę pokazać Piotra jako wielkiego polityka, który w myśl klasycznej definicji polityki, jako odpowiedzialnej troski o dobro wspólne, po prostu troszczył się o Kościół, o najważniejsze dobro wspólne, bo dobro wspólne nieba i ziemi nie ma ważniejszego dobra. I wydarzeniem, które zadecydowało o tym, że ta misja Chrystusa, wszechświatowej ewangelizacji, poszła w świat, no było wiadomo, wydarzenie Pięćdziesiątnicy, zesłanie Ducha Świętego. Wtedy apostołowie, kolegium apostołów z Piotrem na czele ruszyło w świat. I to leżało w zamiarach Zbawiciela i Piotr tę myśl podjął. Oczywiście przez to dokonał rzeczy fundamentalnej. Mianowicie wyprowadził chrześcijaństwo za duchu judaizmu, który dusił się w swojej ciasnocie i kurczył na szerokie wody kultury antycznej. I związał z nim, z kulturą antyczną, na trwałe chrześcijaństwo. Uczynił z niej drogę ku nowemu życiu Kościoła. Innymi słowy, genialność decyzji świętego Piotra leży w tym, że zrozumiał, że palestyńskie judeochrześcijaństwo nie ma przyszłości. Należy związać Kościół z uniwersalizmem kultury grecko-rzymskiej. Celowo to podkreślam, bowiem od jakiegoś czasu niestety lansuje się usilnie tezę, że judeochrześcijaństwo to jest powrót do źródeł. W tym wypadku równa się to cofnięciu myśli Kościoła wstecz, czyli wyeliminowanie go z krwioobiegu życia ludzkości. Chodzi o to, by Kościół, podobnie jak Bóg, jak mówił to nasz papież na błoniach krakowskich, był wielkim nieobecnym w świecie. W ramach ćwiczeń z historii Kościoła, parę lat temu, kiedy jeszcze pracowałem na KUL-u, razem ze studentami przebadaliśmy kilkaset starożytnych sekt. I stwierdziliśmy, że te, które miały u swoich korzeni zabarwienie judaizmu, jako cechę charakterystyczną miały nietolerancję wobec Kościoła katolickiego. Tak samo jak współczesny sekularyzm walczy na wszelkie sposoby z nim, bo wie, że Kościół katolicki, katolicyzm w ogóle, jedyny głosi i broni realizmu Chrystusa i Boga w historii. Tyle tytułem takiego wstępu. Wracając do głównego wątku, chcę powiedzieć, że papież Leon Wielki, kontynuator myśli świętego Piotra, w uczynieniu uniwersalnym orędzia Ewangelii, tak pisze o tym wydarzeniu zesłania Ducha Świętego. Ojcze, piękny tekst. Gdy 12 apostołów, przyjąwszy za sprawą Ducha Świętego zdolność mówienia wszystkimi językami. Podjęło się dzieła wszczepienia światła Ewangelii po rozdzieleniu sobie krajów, to błogosławiony Piotr, książę apostolskiego urzędu, został przeznaczony do szczytu rzymskiego imperium, aby światło prawdy, objawione dla zbawienia wszystkich ludów, skutecznie rozlewało się od samej głowy na całe ciało świata. Czyli Piotr jest świadom, że rozbrat z Jerozolimą i związanie się Kościoła z szeroko pojętą polityką, kulturą, działalnością cywilizacyjną Imperium Rzymskiego odpowiada woli Zbawiciela i jest z natchnienia Ducha Świętego. Znowu powie Leon Wielki, przepowiadanie odkupienia mogło szybko i łatwo dotrzeć do narodów związanych władzą jednego państwa i miasta, a Bożym planom odpowiadało to najbardziej. W tym miejscu, Ojcze Benedykcie, warto sobie postawić pytanie, czy świat był przygotowany na orędzie Ewangelii, które Piotr zanosił o zbawieniu. Wskazówkę znajdujemy w wypowiedzi świętego Pawła w liście do Galatów. Znany tekst, gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem. Co to znaczy? Otóż apostoł narodów wiedział, że opatrzność Boża przygotowała tę pełnię czasów i narody zamieszkujące basen Morza Śródziemnego oddychały niejako prawdą, oczekiwaniem na kogoś, kto będzie Zbawicielem. I Ojcze, ja sobie pozwolę przytoczyć trzy świadectwa na potwierdzenie tego, co mówię. Pierwsze jest biblijne i jest związane z narodzinami Pana Jezusa. Ewangelista Mateusz pokazuje w osobach mędrców jako przedstawicieli świata pogańskiego, że misja Chrystusa będzie polegać na zbawieniu wszystkich ludzi. Pan Jezus wypełni to oczekiwanie mędrców, mówiąc idźcie i nauczajcie wszystkie narody. To jest, powiedzmy, argument biblijny. Drugie świadectwo jest z literatury pogańskiej, mojej ulubionej. Uwieszcza Rzymian Wergiliusza w jednym z poematów Eklog odnajdujemy wyraz tęsknot świata grecko-rzymskiego z jego czasów, mający swoje źródło w przepowiedniach Sybilii. Słynny wers mówi tak. Oto ostatni już czas przepowiedni kumańskiej nastąpi. Oto powraca i panna. Oto i nowe stworzenie z wyżyny niebios wstępuje. Dzieciem się rodzi. Roku wielkiego miesiące od niego też bieg swój rozpoczną. Ciągłą bojaźnią zmęczona ludzkość na koniec się wyzwoli. Jemu zaś bogów jest życie sądzone. Zobaczą w ich gronie przyjętych w niebo herosów i sam będzie z nimi widziany. Rząd będzie sprawował nad światem przez cnoty ojcowskie zbawione. Otóż chrześcijanie, zwłaszcza w średniowieczu, ale nie tylko, bardzo chętnie odnosili ten tekst do Chrystusa. W jednym z misteriów średniowiecznych, wśród proroków wieszczących przyjście Zbawiciela, jest umieszczony Wergiliusz. Wychodził aktor na scenę i mówił Vates maro gentilium da Christo testimonium. Wieszczu pogan maronie, daj świadectwo o Chrystusie. W Hiszpanii, w romańskiej katedrze w mieście Zamora, ojcze, warto pojechać, zobaczyć romański, prześliczny kościół. W sklepieniu kopuły wśród proroków Starego Testamentu jest przedstawiony Wergiliusz. A Dante Alighieri uczynił z niego przewodnika po kręgach piekła i czyśćca, a w pieśni 22 uczynił aluzję do naszego wersu, gdzie Stacjusz opowiada, że dzięki Wergiliuszowi, temu fragmentowi, który przytoczyłem, nawrócił się na chrześcijaństwo. To jest świadectwo z literatury. Teraz ojcze z archeologii, mojej dziedziny. Pod koniec XIX wieku w Anatolii, w Turcji, współgra z wizytą papieża. W mieście Pryjene, dzisiaj Samsun się nazywa, znaleziono napis długi, ale warty przytoczenia. Ja ojcze przytoczę, a potem zapytam, o kogo chodzi, ojca. tylko niech ojciec bez jakichś przedpoli natychmiast odpowie.
Zaprosimy również naszych słuchaczy i telewizorów, aby zastanowili się i
tak
spróbowali
jest.
Odpowiedzieć.
Bardzo proszę. Jestem pewny, jaką da tą odpowiedź. Ten dzień dał całemu światu inny wygląd. Ów świat bowiem byłby skazany na zagładę, gdyby w tym, który się w tym dniu urodził, nie zabłysło wspólne szczęście dla wszystkich ludzi. Słusznie sądzi ten, kto uznaje w tym dniu urodzin początek życia i sił życiowych dla siebie. Teraz na koniec minął czas, kiedy człowiek musiał żałować, że się urodził. Żadnemu innemu dniowi nie zawdzięcza ani pojedynczy człowiek, ani ogół ludzi tyle dóbr, ile temu dla wszystkich równie szczęśliwemu dniowi urodzi. Niemożliwe jest złożyć godne podziękowanie za tak wielkie dobrodziejstwa, jakie przyniósł ów dzień. Opatrzność, która czuwa nad wszystkim, co się dzieje w życiu, obdarzyła tego, który się w tym dniu urodził takimi darami, na szczęście dla ludzi, że przysłała go nam i przyszłym pokoleniom jako Zbawiciela. Położy on kres wszelkiej waśni i wszystko ukształci najwspanialej. Z jego przyjściem spełniły się nadzieje przodków. On nie tylko prześcignął wszystkich dobroczyńców człowieczeństwa w przeszłości, ale nie może być, żeby kiedykolwiek powstał większy od niego. Narodzenie Boga ziściło światu, odnoszące się doń radosne wieści, tu jest w oryginale Ewangelia, od jego zatem urodzin zacząć się musi nowa rachuba lat. Ojcze, o kim mowa?
Pytanie retoryczne.
I nie wątpię, że wszyscy słuchacze i telewidzowie tak samo mówią. O Jezusie Chrystusie. Otóż nie, Ojcze. Nie. Zbawcą świata, który został przedstawiony w tym tekście, jest cesarz Oktawian August. Idzie o wprowadzenie do Azji Mniejszej kalendarza juliańskiego. I namiestnik prowincji zaleca, żeby 23 września 63 roku przed Chrystusem, czyli w dzień urodzin Oktawiana Augusta, rozpoczęła się nowa era. Oczywiście rozwój dziejowy udowodnił, że zastosowanie tego proroctwa do cesarza było chybione, mylne. Zbawiciel rzeczywiście przyszedł mniej więcej w tym czasie, za panowania Oktawiana Augusta, ale nie w osobie imperatora, tylko właśnie w osobie Chrystusa, który powiedział o sobie, że królestwo jego nie jest stąd. Ale fragment przytoczyłem, żeby pokazać, jak nabrzmiały był antyk grecko-rzymski ideą mesjańską. I święty Paweł korzystał z tego pełną garścią. Na Areopagu w Atenach nawiązał do poety greckiego Kleantesa, kiedy powiada, że o nieznanym Bogu, z którego rodu my wszyscy jesteśmy. I teraz pytanie, czy święty Piotr korzystał z myśli grecko-rzymskiej? Nie wiemy. Ale na pewno czuł tę atmosferę oczekiwania mesjańskiego i wszedł w to oczekiwanie z dobrą nowiną o Zbawicielu i umieścił ją na trwałe w Rzymie, zakładając tam swoją biskupią stolicę. Papież Leon Wielki powie pięknie o tym: trofeum krzyża Chrystusowego zatknąłeś, Piotrze, na szczytach rzymskich. I my z perspektywy czasu wiemy, jak to było życiodajne dla samego Rzymu, dla Europy i świata. Ja wspomnę tylko o jednej rzeczy, niezwykle istotnej dziś, a zwalczanej bardzo często. To, co Piotr dał niejako w zarysie, to uszczegółowił święty Paweł swoją działalnością, który oprócz tego, że obok świętego Piotra stał się fundamentem Kościoła rzymskiego, rzymskiej wspólnoty, to powiedzmy zakwasił dobrą nowiną o Chrystusie całe narody zamieszkujące Imperium Rzymskie. Dlatego słusznie mówimy, że także z jego działalności wykiełkują kiedyś początki idei narodu. Jak to mówi Norwid, to jest najstarszy po Kościele obywatel świata, naród. Czyli początki idei narodu, mówiąc językiem Kościoła, systematycznie będą się budować od tego czasu. A więc idea narodu to nie jest jakiś kult pogański, jak niektórzy mówią, nawet na katolickich uniwersytetach, ale to w łasce Twojej poczęte narody. Garść im powołań sypnąłeś z wysoka, każdym z nich żyje myśl jakaś głęboka, co z piersi Twoich zesłanym jest tchnieniem i narodowi odtąd przeznaczeniem. Ale trzeba, Ojcze, znać Krasińskiego i psalm wiary. Myślę, że zrobimy przerwę, żeby...
Tak, w tym momencie spróbujmy się właśnie przenieść nad Jezioro Galilejskie do sanktuarium prymatu świętego Piotra. Drodzy telewidzowie, drodzy radiosłuchacze, naszym gościem dzisiaj jest ksiądz dr Stanisław Koczwara. Podejmujemy temat prymat świętego Piotra w starożytności chrześcijańskiej. Ksiądz Stanisław Koczwara jest wykładowcą Instytutu Teologicznego w Wilnie. I zanim przejdziemy do dalszej części tego wprowadzenia do tematu, dla naszych telewidzów zwłaszcza informacja, że w tle można zobaczyć nowo poświęcone drzwi do sanktuarium prymatu świętego Piotra w Tabdze. To poświęcenie dokonało się 16 listopada. Byliśmy tam z naszą ekipą realizatorów telewizji Trwam i Radia Maryja. Transmitowaliśmy w Radiu Maryja tę uroczystość. Konsekracji poświęcenia dokonał jego eminencja ksiądz Stanisław kardynał Dziwisz. Dlatego już można powiedzieć, że pierwszy obraz można dostrzec w naszej telewizji z tego wydarzenia. Prosimy bardzo.
Ojcze, jesteśmy w Rzymie świętego Piotra. Padło pod ciosami barbarzyńców Cesarstwo Rzymskie. Padło samo wieczne miasto, dumne z tego, że przez wieki wypełniało treść zawartą w słowach Wergiliusza: Ty władać nad ludami pomnij, Rzymianinie, to Twe sztuki. Nieść pokój, szczędzić kornych, wyniosłych łamać i ponieść trudy dla własnej wielkości. Oto zwłaszcza ostatnie, wielu ludziom by się przydało ponosić trudy dla własnej wielkości. Ale mimo upadku nie przestało pełnić wieczne miasto wyznaczonej mu przez opatrzność misji. Owszem, w wymiarze pogańskim, czysto politycznym tak, ale dzięki Kościołowi umiejscowionemu przez świętego Piotra i Pawła Rzym nabiera sensu teologicznego. Jest głową w znaczeniu duchowym, jako centralne miejsce świata i stolica dziejów zbawienia. Tak więc Rzym pogański przekształci się w Rzym chrześcijański, Roma Christiana, z woli Chrystusa, którą odczytał i zrealizował święty Piotr. Istnieje piękny apokryf z połowy II wieku, którego ojcze na próżno szukać w wielomilionowych nakładach światowych szmatławców, bo ich interesuje inna postać z kręgu Zbawiciela. Tytuł tego apokryfu brzmi Acta Petri, Dzieje Piotra. Fabuła została tak skomponowana, by ukazywać, że wszystko to, co czyni Piotr, pochodzi od Chrystusa. Przy czym rzecz jest istotna. Piotr nie jest jakimś biernym instrumentem w ręku Zbawiciela, lecz osobą, która świadomie dokonuje wyboru działania w imieniu Chrystusa. Teologiczna myśl inspirująca opowiadanie jest taka, że każde spotkanie Piotra z wiernymi kończy się uznaniem głębokiej jedności Piotra z Chrystusem, który ukazując się swoim rzymskim wyznawcom, przybiera zewnętrzny wygląd Piotra. Punktem kulminacyjnym tej identyczności jest moment śmierci apostoła w Rzymie. Jak do niej doszło, wszyscy wiemy z przepięknego opisu Henryka Sienkiewicza, który wykorzystał przytaczany przez nas apokryf. Opowiedzmy pokrótce, bo jest to piękne opowiadanie. W chwili, gdy apostoł przebywa w Rzymie, wybucha prześladowanie Nerona. I Piotr musiał sobie postawić pytanie, czy w nim pozostać w Rzymie. To równa się śmierci męczeńskiej, bowiem chrześcijanin nie ma prawa odmawiać takiego świadectwa. Ale waha się, czy świadectwo żywego Piotra nie ma żadnej wartości. I w końcu rozstrzygnął, zdecydował, że pójdzie na południe do Neapolu, do Puteoli, żeby tam głosić dobrą nowinę. Skończy się prześladowanie, wróci do Rzymu. Wyrusza więc drogą apiuszową, prawie pustą. Minął ostatnie domy stolicy. Zaczynają się pustkowia, gdzie potem powstanie piękny cmentarz założony przez jego następcę, papieża Kaliksta. I myślę, że tu należy oddać głos Henrykowi Sienkiewiczowi, bo byłoby z mojej strony barbarzyństwem, gdybym kaleczył to, co on napisał wyborną polszczyzną. I ten fragment przeczytam. Jeśli się wzruszę, ojcze, przy tym fragmencie, to proszę wybaczyć i telewidzowie też, bo ten fragment jest przepiękny i zawsze gdzieś tam łezka się pojawia. Ale odczytam, bo jest piękny. O brzasku następnego dnia dwie ciemne postaci posuwały się drogą apijską ku równinom Kampanii. Jedną z nich był Nazariusz, drugi Piotr apostoł, który opuszczał Rzym i męczonych w nim współwyznawców. Niebo na wschodzie przybierało już leciuchny odcień zielony, który zwolna coraz wyraźniej bramował się u dołu barwą szafranną. Drzewa o srebrnych liściach, białe marmury willi i łuki wodociągów biegnące przez równinę ku miastu wychylały się z cienia. Rozjaśniała się stopniowo zieloność nieba, nasycając się złotem. Za czym wschód zaczął różowieć i rozświecił góry albańskie, które ukazały się cudne, liliowe, jakby z samych tylko blasków złożone. Potem słońce wychyliło się przez przełęcz gór, ale zarazem dziwny widok uderzył oczy apostoła. Oto wydało mu się, iż złocisty krąg, zamiast wznosić się wyżej i wyżej na niebie, zsunął się ze wzgórz i toczy się po drodze. Wówczas Piotr zatrzymał się i rzekł: widzisz tę jasność, która zbliża się ku nam? Nie widzę nic, odpowiedział Nazariusz. Lecz Piotr po chwili ozwał się, przysłoniwszy oczy dłonią: jakowaś postać idzie ku nam w blasku słonecznym. Do uszu ich nie dochodził jednak najmniejszy odgłos kroków. Naokół było cicho zupełnie. Nazariusz widział jeno, że w dali drżą drzewa, jakby je ktoś począsał, a blask rozlewa się coraz szerzej na równinie. I począł patrzeć ze zdziwieniem na apostoła. Rabbi, co ci jest? Zawołał z niepokojem. A z rąk Piotra kosztur podróżny wysunął się na ziemię, oczy patrzyły nieruchomie przed siebie, usta były otwarte, w twarzy malowało się zdumienie, radość i zachwyt. Nagle rzucił się na kolana z wyciągniętymi przed się ramionami, a z ust jego wyrwał się okrzyk: Chryste, Chryste! I przypadł głową do ziemi, jakby całował czyjeś stopy. Długo trwało milczenie, po czym w ciszy ozwały się przerywanym łkaniem słowa starca, Quo vadis, Domine? I nie słyszał odpowiedzi Nazariusz, lecz do uszu Piotrowych doszedł głos smutny i słodki, który rzekł: Gdy ty opuszczasz lud mój, do Rzymu idę, by mnie ukrzyżowano raz wtóry. Apostoł leżał na ziemi, z twarzą w prochu, bez ruchu i słowa. Nazariuszowi wydało się już, że omdlał lub umarł, ale on powstał wreszcie, drżącymi rękoma podniósł kij pielgrzymi i nic nie mówiąc zawrócił ku siedmiu wzgórzom miasta. Pacholem zaś widząc to powtórzyło jak echo: Quo vadis, Domine? Do Rzymu, odrzekł cicho apostoł. I wrócił.
I wrócił, można powiedzieć, że stanął przed nim Pan i zapytał po raz czwarty: czy mnie miłujesz na tyle, aby dać się ukrzyżować za wyznawców, za tych, których tobie powierzyłem?
Ojcze, podprowadził ojciec pod piękną myśl, bo zarówno pytanie ucznia Quo vadis, Domine, jak i odpowiedź Pana Jezusa: do Rzymu, abym był ponownie ukrzyżowan, i u Sienkiewicza, i u autora naszego apokryfu, mają pokazać niezwykłą życiodajność męczeńskiej śmierci Piotra. Bo Piotr w spotkaniu z Chrystusem na drodze apijskiej zrozumiał, że jego ukrzyżowanie jest drugim ukrzyżowaniem Zbawiciela. Jest to przywilej dany tylko jemu, dlatego miłuję cię, ty wszystko wiesz. Święty Ambroży, wielki biskup Mediolanu, którego teraz pozdrawiamy serdecznie, bo ojcze, warto trzymać z tymi, którzy są w niebie. Tak pisze o tym. Zrozumiał Piotr, że boska odpowiedź odnosi się do jego krzyża. Chrystus bowiem nie mógł być powtórnie ukrzyżowany, skoro przez mękę wyzuł się śmierci cielesnej. Zrozumiał więc Piotr, że Chrystus miał być ukrzyżowany powtórnie w słudze. Przeto dobrowolnie zawrócił, pytającym dał odpowiedź i zaraz został pojmany, przez krzyż swój uczcił Pana Jezusa. Ileż tu jest bogactwa myśli. Dla rozważań mistycznych, politycznych, eklozjologicznych, które się wzajemnie przenikają i uzupełniają. Święta Katarzyna ze Sieny, ojcze, wielka mistyczka Kościoła, namawiając papieża Grzegorza XI, by nie lękał się trudności, wrócił do Rzymu zawiniony, tak pisze. Piękny tekst i piękne tytuły odnośnie papieża Piotra. Ach, ojczulku mój słodki, miły Chrystusie na ziemi, przybywaj, przybywaj i nie opieraj się dłużej woli Boga, który cię wzywa. Wygłodzone owce czekają, aż przyjdziesz i weźmiesz w posiadanie miejsce twego poprzednika i mistrza apostoła Piotra. Jako namiestnik Chrystusa musisz być na swoim miejscu. Takim pragnę cię zobaczyć. Jeżeli dotąd nie byłeś mocny, proszę cię i żądam, abyś wziął pod uwagę czas, jaki ci jeszcze został, i abyś zaczął postępować mężnie, jak człowiek odważny, naśladujący Chrystusa, którego namiestnikiem jesteś. Nie lękaj się, ojcze, żadnej rzeczy przyniesionej przez burzliwe wiatry. Nie lękaj się zatem zepsutych członków Kościoła buntujących się przeciwko tobie. Nie lękaj się niczego, gdyż pomoc Boża jest przy tobie. Przywrócisz też w sercu Kościoła płomienną miłość i umocnisz go, gdyż niegodziwe łakomczuchy wyssały tyle krwi Kościołowi, że aż pobladł. Nabierz otuchy i przybywaj. Ach, mój ojczulku, mój miły Chrystusie na ziemi, naśladuj zawsze chwalebnego Grzegorza, aby stało się możliwe dla ciebie to, co okazało się możliwe dla niego. Gdyż miał takie same ciało jak ty, a w jego czasach był ten sam Bóg, co teraz. Mój Boże, co to za kobieta? Jak nie kochać jej? W tym cytowanym fragmencie, ojcze, celowo położyłem nacisk nie na tytułach, pięknych wprawdzie, jakie przytacza święta Katarzyna, lecz na wnioski, jakie z nich wysnuwa. Daje papieżowi wskazania i stawia wymagania. Za chwilę o jednym z nich powiem, z wymagań. Dlaczego tak zdecydowanie pisze nasza święta? Bo ma do tego prawo, by wymagać wiele od namiestnika Chrystusa, również tego, by był oparciem dla jej działalności politycznej, którą nasza święta prowadziła na wielką skalę i w wielkim stylu, o czym świadczy jej liczna korespondencja z władcami Europy, między innymi z córką Władysława Łokietka Elżbietą, a babką naszej królowej Jadwigi Świętej, którą też pozdrawiam, bo to jest Pani mojego serca. Z rozważań ojcze politycznych warto przytoczyć myśl Dantego odnoszącą się do wszystkich ludów, które na gruzach Imperium Rzymskiego przeżyją swój świt stawania się narodami Europy. Pisze Dante tak. Niedługo będziesz wędrować tą knieją w tym Rzymie, gdzie jest Chrystus Rzymianinem, obywatelstwo wnet przyjmiesz koleją. Te słowa odnoszą się i do naszej ojczyzny, która przez chrzest weszła na forum uniwersalne, w rodzinę europejską, w krąg polityki międzynarodowej, mającej swoje źródlisko w Rzymie świętego Piotra. Taką politykę, ojcze, uprawia również Radio Maryja. Propagowanie polskości wywodzącej się duchowo ze stolicy dziejów. Ci zatem, którzy z nim walczą, bez względu na to, czy są świeckimi, czy duchownymi, usiłującymi obłudnie zasłaniać się pobożnymi racjami, tak naprawdę są w rozbracie ze stolicą świętego Piotra w Rzymie. I myślę, że 8 grudnia, kiedy będzie 15. rocznica urodzin Radia Maryja, 100%, a taki będą, bo diabeł musi w niepokalane poczęcie mieszać ogony. Więc tak prawem awansu, parafrazując Poganina, Petroniusza, arbitra elegancji, o nich wszystkich można rzec, jak to lokajstwo cuchnie głupotą. Ale od wrednego Poganina przejdźmy do polskości. Otóż do obiecanego przeze mnie omówienia jednego z wymagań, jakie wzorem świętej Katarzyny ze Sieny kilkadziesiąt lat potem postawi stolicy świętego Piotra polska delegacja na soborze w Konstancji w 1414 roku. Pokażemy tym samym, jak sprawy duchowe i polityczne wzajemnie się uzupełniają. Ale może ojcze, tak żeby odpoczęli telewidzowie, to troszeczkę.
To tym razem może przeniesiemy się również do Ziemi Świętej, do Jerozolimy, do miejsca, gdzie Piotr zapłakał tym razem.
Dominus levit.
Dominus levit. Powracamy do naszego tematu, do prymatu świętego Piotra w starożytności chrześcijańskiej. Naszym gościem jest ksiądz dr Stanisław Koczwara, wykładowca w Instytucie Teologicznym w Wilnie. I w naszych rozważaniach jesteśmy przy Soborze w Konstancji i delegacji polskiej.
Tak jest, która postawiła stolicy apostolskiej trudne wymagania. Mianowicie chodziło o to, żeby w szerzeniu chrześcijaństwa papieski Rzym powrócił do rzymskiego rysu, reprezentowanego przez wspomnianego w cytowanym przeze mnie liście świętej Katarzyny papieża Grzegorza Wielkiego. Grzegorz Wielki, propagator katolicyzmu w Europie z przełomu VI-VII wieku, czynił to w oparciu o zasadę mówiącą, że w nawracaniu na chrześcijaństwo nie należy stosować przymusu. Było to śmiałe żądanie Polski, bo dające nowe widzenie prawa międzynarodowego i domagające się, żeby stolica apostolska odrzuciła popieranie idei uniwersalizmu w oparciu o imperializm niemiecki, zwłaszcza krzyżacki. I następne wieki pokazały, że to było żądanie słuszne, bo wykluczało wojny religijne, skoro nie ma wiary pod przymusem. Krótko mówiąc, oczywiście per analogiam, jak niegdyś Piotr powrócił do Rzymu, tak Polacy zażądali, by stolica apostolska wróciła w swoim myśleniu politycznym do swego rzymskiego dziedzictwa. I znowu możemy postawić pytanie, dlaczego takie żądanie? Ano dlatego, że jako pojętni uczniowie zrozumieliśmy, że stolica świętego Piotra jest zwornikiem jedności nie tylko Kościoła, ale i wszystkich narodów. Jednak nie tylko stawialiśmy wymagania rzymskiej stolicy, ale też umieliśmy bronić jej praw, i to na swoim własnym podwórku, gdy próbowano wzorem Anglii uczynić głową Kościoła w Polsce ziemskiego władcę. Przeciwstawił się temu sam Zygmunt August, który rozumiał, że Polska ze stolicą rzymską związana jest szczególnym węzłem jedności i otwarcie głosił zasadę Grzegorza Wielkiego, oczywiście w szacie polskiej, że nie jest panem ludzkich sumień. I z tej polskiej otwartości zaczerpnął Jan Paweł II, gdy mówił, że jego papieskie posługiwanie wypływa z nachylenia dziejów naszej ojczyzny ku Rzymowi świętego Piotra. I możemy snuć rozważanie, jakie z tego nachylenia płyną wskazania dla dzisiejszej polityki Polski. Polska, jeśli chce być sobą, nie powinna wyzbywać się swej katolickości, nie wstydzić się, nie mówić półgębkiem o niej na forum międzynarodowym, ale promieniować katolicyzmem, promować na inne narody i państwa w Europie. Katolickość o rysie rzymskim jest szansą, by Polska stała się kulturalnym centrum Europy, by inni po zapoznaniu się z tym mogli powiedzieć, my chcemy iść z wami, bo wiemy, że z wami jest Bóg. Przecież do tego zachęcał nas nasz papież Benedykt XVI podczas tegorocznej pielgrzymki. I to jest możliwe, choć praca jest olbrzymia, tylko po prostu trzeba ludzi Kościoła i państwa, którzy by to uwierzyli, bronili i skutecznie zaproponowali Europie i światu. To też jest realizowanie prymatu świętego Piotra w świecie. I tym stwierdzeniem przejść chcę do wymiaru eklezjologicznego płynącego z rozważań o Chrystusie, który w osobie świętego Piotra uczynił Rzym stolicą dziejów zbawienia. I z tych eklezjologicznych rozważań wspomnę tylko słowa księdza profesora Bartnika, który pięknie napisze: przez Piotra przepływają w misteryjny sposób wszystkie moce zbawienia do całej ludzkości. Nic nie przychodzi na nikogo od Chrystusa bez współudziału Piotra. Jakież tu jest nagromadzone bogactwo myśli, z których da się wysnuć wizję prymatu idącej po linii nakreślonej u zarania Kościoła przez księcia apostołów. W czasie, gdy dziś nawet wielu katolików uważa prymat Piotra za prawdę jedynie teoretyczną i nie chce uznawać realizacji prymatu w praktyce, wymogiem staje się proces powrotu w duchu ze świętym Piotrem do Rzymu, by przypomnieć sobie, że prymat jest obowiązkiem wiary, moralności i praktyki z woli Chrystusa. Wielki teolog z III wieku Orygen, z którego już fragmentu nie będę przytaczał, żeby nie przedłużać, powiada w jednym ze swoich dzieł, że tak jak od Chrystusa bierzemy imię, chrześcijanie, i mamy obowiązek przemieniać się w Niego. Tak samo mamy być Piotrami w wyznawaniu mesjańskości Syna Bożego. I z tej myśli Orygenesa wynika wniosek, że dziś, gdy chrześcijaństwo świadomie jest zwalczane, nie tylko papież, biskupi, kapłani, uczelnie katolickie, ale wszyscy muszą realizować prymat, bronić go, rozwijać i doskonalić jego praktyczne oblicze. I wiara w prymat to nie jest już moja dowolna sprawa, prywatna, ale wspólna. I nie tylko Kościoła Rzymskiego, lecz całego chrześcijaństwa, nawet całej ludzkości, jeśli chce przetrwać w autentycznym humanizmie. Bo jak mówi Norwid, Rzym uczy nas być człowiekiem. I w tym duchu należy rozumieć, myślę, wizytę Ojca Świętego w Turcji jako po prostu wypełnianie prymatu i zaniesienie go do wszystkich ludzi. Do wszystkich ludzi. I wtedy to wszystko, cała ludzkość ogniskuje się wokół Rzymu, świętego Piotra, coraz wyraźniej stającego się centrum duchowym świata. I to wszystko, Ojcze, jest zakorzenione w starożytności. Ja już nie będę przytaczał poszczególnych pisarzy kościelnych, bo mam ich tu, ale nie trzeba. Wspomnę tylko o świętym Ignacym Antiocheńskim, który w przeddzień właściwie swojej śmierci, pisząc list do Rzymian, powiada, że Kościół rzymski przewodzi w miejscu zamieszkałym przez Rzymian innym kościołom. Przewodzić po grecku oznacza rządzić, kierować, a zatem Kościół rzymski góruje nad innymi w świecie chrześcijańskim. Natomiast nie mogę nie pozwolić sobie przytoczyć przykładu z ulubionej archeologii. Mianowicie w XIX wieku archeolog William Ramsay odkrył w Azji Mniejszej, czyli w Turcji, znowu Turcji, nagrobek biskupa Abercjusza z Hieropolis. I otóż ten biskup Abercjusz w czasach Marka Aureliusza, czyli gdzieś mniej więcej w połowie II wieku, podjął był podróż do Rzymu, ażeby przekonać się, że wszystkie wspólnoty chrześcijańskie wyznają tę samą wiarę, co Kościół rzymski, który został u niego nazwany królową. I posłuchajmy słów z tego napisu. Chrystus posłał mnie do Rzymu, abym oglądał majestat królewski i przypatrzył się królowej, odzianej w złotą szatę i złote sandały. Widziałem tam nadto lud naznaczony świetlanym znamieniem. Odkrywca nagrobku Ramsay tak pisał. Mamy w tym dokumencie przedstawiony kościół jako królową w złotych szatach, kościół rzymski, grupujący naokoło siebie wszystkie inne, komunikację wzajemną członków różnych kościołów w różnych krajach. Wszyscy oni są członkami jednego kościoła i tego samego używają rytuału. Ważność pism świętego Pawła, wiarę jako przewodniczkę życia, najświętszy sakrament chleba i wina jako ciało Chrystusa, Zbawiciela jako poczętego z niepokalanej dziewicy i odrodzonego w źródle chcielnym, a imię, jakie on nosi, jest to nazwa symbolicznej ryby, Jezus Chrystus, Boga, Syn Zbawiciel. Trafnie odczytał archeolog, że starożytny napis nagrobka Abercjusza zawiera w sobie elementy konstytutywne wiary chrześcijańskiej, swoiste credo, które przybiera kształty żywe dopiero wówczas, gdy rozświetli je taki dar Boży, jakim jest prymat świętego Piotra na rzymskiej stolicy. Ojcze, pomijam innych pisarzy.
Może do nich przejdziemy, tylko wcześniej zaprosimy naszych telewidzów, jak również radiosłuchaczy, do współtworzenia tych rozmów niedokończonych, do zadawania pytań, do dzielenia się swoimi refleksjami. Tutaj usłyszeliśmy, że prymat świętego Piotra to rzeczywiście z woli Zbawiciela został nadany, jest realizowany i że w tym prymacie wszyscy mamy współudział, jeżeli kierujemy się i współpracujemy z głową Kościoła na ziemi, czyli z papieżem, w tej chwili papieżem Benedyktem XVI, który udaje się w pielgrzymce i w podróży apostolskiej do Turcji. Oto numery telefonów 056 657 0011, 657 0012, odpowiednio dla słuchaczy i widzów Polski północnej i południowej, a dla telewidzów lub słuchaczy z zagranicy to 0048 56 657 0013 i 657 0014. Prymat świętego Piotra w starożytności chrześcijańskiej, ksiądz dr Stanisław Koczwara jest naszym gościem. I może zanim odbierzemy pierwszy telefon, jeszcze jeden z takich argumentów z teologii, z historii, może tym razem z ojców Kościoła.
Ojcze, dobrze, jeśli telewidzowie są cierpliwi. Jeszcze jedno świadectwo. Pochodzi od wielkiego biskupa Lyonu, świętego Ireneusza. To był wielki człowiek. Napisał wspaniałe dzieło Adversus Hereses, które powinno być czytane, bo ma wizję chrześcijaństwa takiego wszechświatowego. I otóż w tym dziele padają między innymi słowa o Kościele Rzymskim. Powiada tak, ja zacytuję. Ponieważ jednak wyliczenie sukcesji wszystkich kościołów zajęłoby nam zbyt wiele miejsca, przeto wskazując na następstwa największego, najstarszego, wszystkim znanego, założonego i ustanowionego w Rzymie Kościoła przez dwóch najchwalebniejszych apostołów Piotra i Pawła, który posiada tradycję od apostołów i wiarę opowiadaną ludziom, a dochodzącą aż do nas drogą kolejnego następstwa biskupów, to z tym kościołem dla jego władzy podstawowej musi się zgadzać każdy kościół. To jest wszyscy zewsząd wierni, bo w nim przez tych, co są zewsząd, zachowała się tradycja apostolska. Pragnę zwrócić uwagę telewidzom na słowa władza podstawowa. Ładniej to brzmi po łacinie potentior principalitas. Polski nie oddaje tekstu. Ta władza podstawowa, te słowa określają prerogatywy Rzymu w porównaniu z innymi kościołami. I dzięki temu, że sprawcami tej władzy są Piotr i Paweł, to nie jest to jakiś tytuł historyczny, ale ciągle żywa i trwała przyczynowość, pozwalająca kościołowi rzymskiemu wypełniać z mocą najwyższy autorytet sobie należny. I dzięki temu autorytetowi wszyscy wierzący, wszyscy, wszystkich czasów, znajdują w Rzymie nienaruszoną, prawdziwą doktrynę apostołów, przez nich przekazaną Kościołowi. To jest świadectwo Ireneusza.
Dziękuję i prosimy pierwszego naszego słuchacza. Radio Maria Telewizja Trwam. Proszę bardzo, kogo witamy?
Moje nazwisko Kuła, imię Jan, Calgary, Kanada. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem się włączyć w audycję. Jestem wzruszony wypowiedzią gościa. Ogrom informacji i niezwykła wartość. I właściwie są to informacje, które są kompletnie nieznane ogółowi, nawet dobrze wtajemniczonych wiernych. Jestem urzeczony tym wykładem. I wierzę, że ten wykład będzie powtórzony wielokrotnie w telewizji Trwam. I właściwie no, muszę powiedzieć pokornie, że moja nieświadomość w tym temacie nie pozwala mi na zadanie jakiegokolwiek pytania, bo okazałoby się, że jest to pytanie ignoranta, ale no, jest to niesamowita garść informacji. Mam malutkie pytanie natury prywatnej, o ile można.
Bardzo proszę.
Czy ksiądz z Wilna, czy jest rodem pochodzenia z Polski, czy też z Litwy? Dlatego, że jego piękna polszczyzna i ogromna wiedza, no zdumiewa mnie, skąd ten człowiek zdobył tego typu głęboką wiedzę w temacie. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
Dziękuję serdecznie panu za pochwałę. Mogę odpowiedzieć na to słowami naszego króla Jana Sobieskiego, kiedy go chwalono po zwycięstwie wedeńskim. Non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloria. Nie nam, Panie, nie nam, lecz swojemu imieniowi daj chwałę. Jak Pan Jezus będzie pochwalony, to jest najważniejsze. Natomiast odpowiadając na to prywatne pytanie Pana, powiem tak, że rodem jestem ze Stalowej Woli, z Polski. Także Polak, Polka mnie zrodziła i z jej piersi wyssałem być ojczyźnie wiernym. A Litwa jest po prostu i troszeczkę z przymusu, ale i z wyboru, zwłaszcza Wilno, z serca bez wątpienia. Sercem wilnianin. Tam człowiek się kąpie w polskości i w tym, co w pełni ludzkie i humanistyczne.
Myślę, że mówiąc o prymacie świętego Piotra, potrzebujemy, tak jak powiedział nasz słuchacz, wiele, wiele świadectw. Przez przypadek odrzuciliśmy świadectwo Rygenesa. Zanim odbierzemy kolejny telefon, widziałem, że ksiądz doktor zrobił to troszeczkę z taką niechęcią ze względu na czas, ale zanim odbierzemy kolejny telefon, to poprosimy o to świadectwo, przybliżenie nam świadectwa Orygenesa na temat prymatu świętego Piotra.
Bardzo pięknie, dlatego że w myśli księdza profesora Bartnika o prymacie, który wszyscy mają realizować, odnajduje właśnie ziarenka Orygenesa. I Orygenes mówi o tym, że my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za prymat, bo Piotr w nas jest, my jesteśmy skałą. Ja przytoczę, ojcze, ten fragment, bo on komentując świętego Mateusza, fragment ten z Cezarei Filipowej, ty jesteś Piotr, czyli skała, powiada tak. Piękny tekst, na rozważania warty. Od skały bowiem biorą imię wszyscy naśladowcy Chrystusa. Skały duchowej, towarzyszącej tym, którzy dostępują zbawienia. Ci więc mają imię od skały, jak Chrystus, ale że są też członkami Chrystusa, nazywają się od Niego Chrystusami, a od skały Piotrami. Bo jeśli my wyznamy, jak Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, może i nam powie Bóg słowo, ty jesteś Piotr, czyli skała, skałą bowiem jest każdy naśladowca Chrystusa, bo w każdym doskonałym, w którym są zgromadzone słowa, czyny i myśli, powodujące błogosławieństwo, znajduje się zbudowany przez Boga Kościół. Piękne świadectwo. Telewidzowie niech rozmyślają. Mniej telewizji, więcej rozmyślają.
My również. Oczywiście rodzi się też pytanie, gdzie możemy szukać, w jakich pozycjach tutaj była przedstawiona Kościół Afrykański wobec Katedry Świętego Piotra, autorska książka tutaj naszego gościa, księdza doktora Stanisława Koczwary. Zapewne tutaj możemy szukać.
Bez wątpienia, ojcze, są wszystkie najistotniejsze.
Gdzie jeszcze powinniśmy szukać?
Ojcze, powiem, choć ja nie lubię mówić. Dlatego, że mam zasadę, niech sobie wszyscy zadadzą trud szukania. Wtedy jest rozwój myśli. I bibliotekarze muszą szukać, i człowiek musi szukać, i na to się trafi, i na tamto. Ale odpowiem, gdzie można znaleźć. Jest wydawnictwo, periodyk, który prowadzi ksiądz profesor Longosz, Vox Patrum, Głos Ojców. I nie wiem, czy w ostatnim, czy przedostatnim numerze wszystko jest poświęcone świętemu Piotrowi, prymatowi Kościoła Rzymskiego w starożytności. Było w tamtym roku sympozjum w listopadzie. Byli wspaniali naukowcy i ze świata, i z Polski, najlepsi. I, że tak powiem, prześwietlili prymat Piotrowy z różnych dziedzin. Archeologii, z apokryfów, z patrologii, ze sztuki starochrześcijańskiej. I tam najważniejsze informacje, teksty źródłowe można znaleźć. Także zachęcam zdobywać Vox Patrum i czytać.
I czytać. Też pytanie usłyszeliśmy, dlaczego ksiądz doktor zajął się tym tematem. Co najbardziej zaskoczyło, zafascynowało w poszukiwaniach, które argumenty najbardziej, no może trywialnie zabrzmi, przekonały tutaj księdza doktora, ponieważ to jest do wiary podane prymat świętego Piotra. Więc które z tych argumentów czy spotkanych tekstów jak gdyby utwierdziły w wierze?
Ojcze, bez wątpienia archeologia chrześcijańska. I dlatego tutaj jest rzecz, którą tylko pokażę okładkę. Piotr i Paweł w Rzymie, wydany album prześliczny z okazji 2000-lecia chrześcijaństwa, naszej wiary. Rzeczy są piękne z ikonografii chrześcijańskiej, po prostu ze sztuki starochrześcijańskiej, mówiące no po prostu o pobycie świętego Piotra i Pawła w Rzymie. I bez wątpienia to jest coś, czym się fascynuje, właśnie źródła archeologiczne. Ojcze, nie można bez wzruszenia przejść, jak się jest pod ziemią Bazyliki Świętego Piotra, ale nie mówię tylko o grobie czy o tym relikwiarzu, w którym spoczywają relikwie Świętego Piotra, tylko mówię jeszcze o tym,
jeszcze niżej,
gdzie był pochowany Święty Piotr, gdzie jest cmentarz, gdzie kiedyś był cyrk Nerona. I ojcze, kiedyś przeżyłem taką chwilę prześliczną. Był synod afrykański.
Przepraszam, podtrzymajmy naszych widzów i słuchaczy w pewnym napięciu, co to były za przeżycia, ponieważ mamy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam.
Szczęść Boże. Mariola z Zamościa. Proszę ojcze, ja tylko takie króciutkie dwa zdania.
Proszę
bardzo. Jak można? Jak można poruszać temat dotyczący świętego Piotra, jego prymatu i Ojca Świętego, jeżeli ksiądz, gość, swoim wizerunkiem zaprzecza powadze kapłana? To tyle. Szczęść Boże.
Ale Pani Mariola, możemy dowiedzieć się, czym zaprzecza? Ponieważ no to jest...
Wyłączyła się Pani.
Pani się wyłączyła. Ja przepraszam, nie zawsze możemy odpowiadać za...
Ojcze, nie ma za co przepraszać.
Ponieważ... Nie usłyszeliśmy argumentów,
nie ma za co,
więc powróćmy do tych miłych chwil z podziemi Bazyliki Świętego Piotra.
Pozdrawiamy serdecznie Panią, ja całuję w rękę. Więc wracamy do Bazyliki Piotrowej. Zawsze musi być troszeczkę octu, ojcze, w każdej audycji to jest normalna rzecz.
A może to jest to, o czym mówiliśmy, że w momencie, gdy się mówi o prymacie Świętego Piotra, gdy się mówi o takich wielkich rzeczach związanych z naszą wiarą, zawsze jest ten zły duch, który próbuje troszeczkę właśnie tego octu dolać.
Tak, święty Franciszek mówi, trochę popiołu musi być.
Oczywiście.
Do obiadu najlepszego. Jesteśmy w Bazylice. Przeżyłem taki moment, kiedy byłem tam w tych najgłębszych pokładach Bazyliki Piotrowej i akurat na górze było zakończenie synodu afrykańskiego. Jeszcze żył nasz ojciec Jan Paweł II. To był 90. bodajże trzeci rok. I myśmy z profesorem byli u grobu świętego Piotra, a na górze przemawiał Ojciec Święty. Oczywiście Bazylika Piotrowa szalała, dlatego że Kościół Afrykański tańcował, tam cuda się działy, ale to jest przyszłość Kościoła. To jest przyszłość Kościoła i niezwykłe było to zderzenie. My tu u Piotra i słyszymy żywego Piotra, który przemawia. To był głos Piotra, myśmy to odczuli, tę prawdę. Starożytność łączy się z teraźniejszością. Dzięki Piotrowi, którym jest każdorazowy papież. I to było niezwykłe przeżycie, mistyczne przeżycie.
Dziękuję za takie osobiste przeżycia i podzielenie się tymi przeżyciami z naszymi radiosłuchaczami, jak również telewidzami. Prosimy kolejny telefon. Halo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Tak, proszę bardzo, jesteśmy na...
Jestem z Buffalo, Stany Zjednoczone.
Pan Antoni?
Antoni.
Dobrze usłyszałem.
Mogisz mówić?
Tak, proszę bardzo, jest pan na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze cię wita.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie księdza profesora Stanisława i ojca prowadzącego audycję. No, jestem urzeczony pięknem argumentów i języka polskiego. Naprawdę cudownie. Oglądam to. I właśnie tak się zastanawiam i wzruszam się nawet, szczególnie kiedy ksiądz profesor czytał Sienkiewicza Powrót Piotra do Rzymu.
Cudowne. Ja również.
I właśnie zastanawiam się nad tym, że właśnie kiedy ksiądz profesor mówił o sprawie prymatu Piotra, który wpływa na nasze życie. Życie jako człowieka, również tutaj na ziemi. Bo przecież wskazuje to drogę do nieba, ale poprzez ziemię. Mamy być tymi ludźmi, którzy się kochają. I właśnie ta odwaga Piotra musi być tak wielka i podziwiałem naszego papieża Jana Pawła II, który miał odwagę również zwracać się w sprawach nawet międzynarodowych, szczególnie gdy chodzi o wojnę w Iraku. Prawda? Prosił prezydenta Stanów Zjednoczonych, aby nie rozpoczynał tej wojny, bo będzie to naprawdę wielki błąd ludzkości. I dzisiaj tak się zastanawiałem, mówię, cóż ten stary człowiek w Rzymie mógł wiedzieć o sprawach politycznych. A jednak on błagał, prosił i teraz widzimy, jakie są skutki, kiedy nie przyjęto jego sugestii. Czy również w tych sprawach naszych polskich, czy episkopa, czy księża muszą być chyba odważniejsi w tych sprawach, bo czasami mówi się, żeby nie włączać się w sprawy polityczne, ale jesteśmy ludźmi i mamy obowiązek. Jak te sprawy ustalić i wyjaśnić nasz stosunek do spraw nawet i politycznych, prawda? Czy mamy być ważni, odważni i również w tych sprawach zajmować głos? Prosimy, dziękuję bardzo za wysłuchanie i jeszcze raz pozdrawiam.
Dziękujemy ojca, bardzo, panie Antoni.
Profesora Stanisława i ojca prowadzącego. Z Bogiem.
Z Bogiem.
Ja może powiem jak gdyby dopowiedzenie do tego, co mówił pan o tej prośbie i błaganiu Ojca Świętego, żeby nie rozpoczynać wojny w Iraku, o innym troszeczkę przypadku, kiedy było bombardowanie Sarajewa, Jugosławia, cała nieszczęsna i był, pamiętam, okres Wielkiego Posta, a potem Wielkiego Tygodnia i Ojciec Święty błagał obydwie strony, żeby Treugadei było, czyli pokój Boży przynajmniej na czas Wielkanocy i te jednostki NATO i Jugosławian i tak dalej, i tak dalej. Nie posłuchano Ojca Świętego i wtedy sobie pomyślałem, kiedyś, kiedy Leon Wielki prosił barbarzyńca, wodza Hunów, Attylę, żeby nie niszczył Rzymu, Attyla ustąpił, barbarzyńca, a tu niby ludzie, powiedzmy, cywilizowani, chrześcijanie nazwijmy to, bo taka jest kultura atlantycka jeszcze jakoś tam w chrześcijaństwie tkwi, nie chcą słuchać Ojca Świętego i pokoju Bożego wprowadzić na czas Wielkiej Nocy, żeby się cieszyć Chrystusem zmartwychwstałym. Tak jest. Ale nie ustawać i nalegać w porę i nie w porę, to też jest realizowanie prymatu przez ludzi. Być odważnym, tak jak Ojciec Święty.
Realizacja prymatu, potem cała pielgrzymka do Sarajewa, do Chorwacji, takiej zniszczonej.
Oczywiście niebezpieczeństwo śmierci, mosty
potem. Teraz widzimy też kolejnego następcę świętego Piotra, Benedykta XVI, który zdecydował, że do Turcji udaje się i po Turcji będzie poruszał się samochodem niekuloodpornym, prawda, żeby dać akcent, że przyjeżdża w imię pokoju i aby budować pokój. To też mamy takie bardzo jasne, klarowne postawy.
Oczywiście.
Tych, którzy są Piotrami naszych czasów.
Oczywiście, ojcze, nawiążę do tego słowa ojca, ale to wieczornej audycji o odwadze Benedykta.
Dobrze, ponieważ zapowiadamy już teraz, że o 21.40 w radiu spotykamy się również z księdzem doktorem Stanisławem Koczwarą i będziemy już bardziej rozważać konkretnych papieży w naszych rozważaniach. A teraz prosimy kolejnego słuchacza Radio Maria Telewizja Trwam. Prosimy bardzo, halo. Prosimy.
Halo.
Tak. Jesteśmy na antenie, tylko proszę wyłączyć radioodbiornik albo telewizor.
Już. Halo?
Proszę bardzo,
Wrocław
proszę się
mówi.
Przedstawić, tak? No niestety...
Już.
Jest. Drodzy widzowie, radiosłuchacze, prosimy wcześniej wyłączyć
mówi
albo wyciszyć.
Wrocław.
Tak?
Dziękuję serdecznie panu profesorowi, księdzu profesorowi za ten wykład długo oczekiwany u nas przez słuchacze Radia Maria, a zwłaszcza ten problem poruszony, że wiara i polityka jest złączona i nie można jej rozdzielać. Daliśmy się wmówić sobie, że Kościół nie od polityki i dzięki temu pozwalamy rządzić światem szatanowi. A przecież kto ma zmieniać ten świat, jeśli nie katolicy. Ja mieszkam w dzielnicy, gdzie od lat ciągle rządzą spółdzielnią ci sami ludzie. I Kościół w niedzielę jest pełen, ale nikt się z katolików nie angażuje w życie społeczne. I mimo, że wszyscy narzekają, to jak przyjdą wybory, to nikogo to nie interesuje.
Panie Tadeuszu, ja po prostu Dziękujemy za to połączenie, za przypomnienie tego, co tutaj mówił ksiądz dr Stanisław Koczwara o tym związku polityki z wiarą, który zawsze to związek był i tutaj zawsze papież i Jezus Chrystus też wiarą przepełniali politykę, ukierunkowywali ją we właściwą stronę, ale już myślę, że za bardzo szczegółowo wchodzimy w nasze życie tutaj społeczne. A tutaj proszę księdza doktora o jeszcze takie może ukonkretnienie tej relacji wiara-polityka, o co prosił nasz słuchacz.
Wiecie, powiem, ale słowami świętego Ambrożego.
Bardzo proszę.
Biskupa Mediolanu. Właściwie jego cytat, jego wypowiedź, a głosił przepiękne kazania, pod wpływem jego kazań święty Augustyn się nawrócił. Powiada święty Ambroży, tak, a to był wcześniej wielki, wielkiej klasy urzędnik rzymski, polityk. Powiada tak, nie ma nic haniebniejszego przed Bogiem i wstydliwszego przed ludźmi, jeśli chrześcijanin, kapłan, ktokolwiek by to był, nie wypowiada się publicznie w sprawach publicznych. To jest obowiązek nasz. Troska odpowiedzialna o dobro wspólne. Kościoła, o Kościoła. Kościół jest w sieci. Nie może z tego, to co mówiłem na początku, nie może z tego areopagu światowej polityki zejść, bo wtedy będzie, jak nie ma Pana Boga, to...
I nie może dać się zastraszyć.
Nie może się dać zastraszyć.
Oczywiście. Dziękujemy i prosimy kolejnego widza lub słuchacza. Proszę bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam. Halo? Proszę
Jestem
bardzo.
Jestem na antenie?
Tak, jest Pani na antenie. Proszę się
Barbara
przedstawić.
Barbara z Niemiec. Ja chciałam właśnie podziękować obym księżom za tą piękną audycję i chciałabym prosić, żeby takich audycji było więcej, bo my, mimo że jesteśmy katolikami i chrześcijanami, to bardzo mało wiemy na ten temat. Bardzo mało wiemy na ten temat. Dlatego bardzo chcielibyśmy prosić, to znaczy ja bym prosiła bardzo, żeby takich audycji było więcej. Dziękuję ślicznie i...
Pani Barbaro, również dziękujemy za te słowa. Przede wszystkim dzisiaj te audycje i przybliżył nam prymat świętego Piotra, ksiądz doktor Stanisław Koczwara. Ja tylko uczestniczyłem i też byłem bardzo zasłuchany. Dziękując, prosimy księdza... Krótkie resume na koniec, ponieważ czas naszej audycji już dobiega końca, mamy parę minut, więc warto przypomnieć zasadnicze punkty, tak abyśmy byli już przygotowani do tego, co nas czeka o 21.40 w Radiu Maryja.
Ojcze, bardzo króciutko, z wykorzystaniem pewnego rekwizytu, który chcę pokazać. On oddaje sprawę. Mianowicie chcę podprowadzić tym zakończeniem pod rozważanie wieczorne, tak jak ojciec mówi, o następcach Piotra na rzymskiej stolicy, żeby pokazać ciągłość od Piotra do Benedykta XVI. I pozwoli ojciec i telewizowie też pozwolą i panie, które tutaj nas wspomagają, że przywołam wydarzenie z Cezarei Filipowej, to podstawowe, kiedy Pan Jezus ustanowił świętego Piotra głową. Ty jesteś Piotr i będziesz służył urbi et orbi miastu i światu. I posłużę się tryptykiem rzymskim Ojca Świętego, który pisze tak. U stóp przedziwnej sykstyńskiej polichromii zbierają się kardynałowie, wspólnota odpowiedzialna za dziedzictwo kluczy królestwa. Przychodzi właśnie tu i Michał Anioł, twórca owej polichromii, ogarnia ich widzeniem. W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Kim jest on? Oto dłoń stwarzająca wszechmogącego starca skierowana w stronę Adama. I pozwolę sobie użyć rekwizytu, który to trzymam z tyłu. Mianowicie jest to parasol, który myślę, że w przerwie, jak Michał Anioł malował Kaplicę Sykstyńską, to namalował mi ten parasol. I przedstawia akt stworzenia Boga Stwórcy. Bóg Stwórca stwarza na podobieństwo i obraz swój Adama. I wyobraźmy sobie, ojcze, tak, po to ten parasol, że jesteśmy pod sklepieniem Sykstyny. Tak. I otóż pada komenta ceremoniarza extra omnes. Wszyscy na zewnątrz zostają kardynałowie. ale pozostaje Chrystus, który, jak przypominam, co Dante powiedział, jest Rzymianinem. Chrystus jest Rzymianinem. I w chwili wyboru nowego papieża on, Chrystus, wypowiada słowa: tu jest Petrus, ty jesteś Piotr i tobie dam klucze królestwa. Te słowa wyrzekł Chrystus 2 lata temu do Piotra, którym jest obecnie jego sukcesor na rzymskiej stolicy, papież Benedykt XVI. I myślę, Ojcze, na zakończenie naprawdę pomódlmy się po łacinie za Ojca Świętego. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dziękuję.
Jeszcze nie tak do końca można podziękować, ponieważ jeden rekwizyt został przedstawiony nam, to parasol z wizerunkiem kaplicy sykstyńskiej, ale jeszcze ja wiem, dlaczego jest szal na szyi księdza tutaj, doktora, naszego gościa, i może też powiedzieć, dlaczego nie rekwizyt, ponieważ wiem, że nie rekwizyt, ale on nie z przeziębienia przecież.
Ojcze, nie z przeziębienia. Pod sutanną tu jest Matka Boża, trzymam ją w kieszeni, figurkę. Była w Moskwie jeszcze w czasach komunizmu, na Placu Kremlowskim. I sutanna, i szal są od mojej mamusi. A ponieważ już na ty z aniołami w niebie, to po to ten szal, żeby mnie wspierała, bo mam tremę, więc przed wejściem pocałowałem i mówię: mamuś, wspieraj. I ona mi przypomina, że jest ze mną.
Dziękuję bardzo za to spotkanie, za te szczególne chwile obecności tutaj nie tylko księdza, ale całego zastępu świętych ojców Kościoła, również tych, których ksiądz doktor tutaj przywoływał, chociażby Henryk Sienkiewicz, chociażby nie jeden z poganinów, którzy dają świadectwo o prymacie, dają świadectwo o obecności Jezusa Chrystusa w każdym następcy świętego Piotra. Zapamiętałem na początku, ale poproszę o przybliżenie jeszcze raz definicji, czym jest prymat. I z tym rzeczywiście byśmy się z naszymi radiosłuchaczami, jak również telewidzami rozstali, ponieważ mówiąc prymat świętego Piotra, bardzo często opacznie to rozumiemy, nie do końca. Mylimy to z nieomylnością papieża. Jeżeli papież powiedział dzień dobry, to już mamy wierzyć, czasem tak myślimy, prawda? Tutaj mówiliśmy o prymacie i czym jest prymat. Myślę, że z tą taką główną myślą, oprócz modlitwy za papieża Benedykta XVI, pamięci o świętej pamięci mamusi, tutaj myślę, że warto się pożegnać.
Ojcze, oczywiście definicja jest robocza, jak powiedziałem, na ten program, bo to trzeba bogacie
powiedzieć. Tak, właściwa jest na przykład w katechizmie Kościoła katolickiego.
Oczywiście, że tak. I do tego się odnosić, ale to dla programu. Przez prymat świętego Piotra rozumiemy wypełnianie przez Chrystusa, który jest niewidzialną głową Kościoła, zbawienia, które dokonuje się z Jego woli w sposób widzialny, poprzez posługę świętego Piotra i jego następców na rzymskiej stolicy.
Dziękuję. Naszym gościem był ksiądz dr Stanisław Koczwara. Mówiliśmy o prymacie świętego Piotra w starożytności chrześcijańskiej. Dla informacji, ksiądz doktor jest wykładowcą w Instytucie Teologicznym w Wilnie. I dzisiaj również w telewizji Trwam o godzinie 21:40. Dla tych, którzy znają, pamiętają, zastanawiają się, jak Wilno wygląda w chwili obecnej. Wspomnienia z Wilna, cmentarz na Antokolu i cmentarz bernardyński. A na 21:40 zapraszamy do Radia Maria na kontynuację naszych rozmów niedokończonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.